Dzień dobry, a gościem RMF FM i RMF 24 jest profesor Rafał Chwedoruk, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam.
Co zostanie nam w głowach po tym weekendowym festiwalu politycznym? Jaki przekaz się pańskim zdaniem przebije?
Tak naprawdę większości obserwatorów nie pozostanie nic szczególnego. Generalnie żyjemy w stabilnym systemie partyjnym, gdzie większość wyborców nie jest raczej skłonna zmieniać preferencji. Poza tym na etapie kampanii, w zasadzie finalnym, w jaki wchodzimy, sztaby wyborcze głównych formacji mają dość dokładnie przebadane swoje zaplecze i poszukują drogi do zwiększenia mobilizacji w tych grupach, w których jeszcze taki potencjał mobilizacyjny tkwi. Stąd więc mimo różnych patetycznych zapowiedzi i haseł pisanych wielką literą mieliśmy do czynienia z inflacją wręcz skonkretyzowanych obietnic, które właśnie do takich niszowych grup mają dotrzeć. Od taki, powiedziałbym, standard kampanii wyborczej, zarówno w wykonaniu dwóch głównych podmiotów polskiej polityki, jak i dwóch mniejszych, które też tego dnia kontaktowały się z wyborcami.
Panie profesorze, jeszcze chciałem pana zapytać o sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej i RMF FM. PiS 33, Koalicja Obywatelska 26 i uwaga, to najciekawsze. Trzecia Droga 10,3, Lewica 10,1, a Konfederacja 9,4. Największy spadek, 3 punkty procentowe. Myśli pan, że to jest jakiś pokaz nowej tendencji, nowego otwarcia, nowej historii w tej kampanii wyborczej? Trzecia Droga i Lewica powyżej 10%?
Raczej rzekłbym, że to, co się dzieje z Konfederacją, jest tu szczególnie interesujące, ponieważ jeśli chodzi o te trzy główne podmioty opozycyjne, Platformę, Lewicę i Trzecią Drogę, to w wymiarze elektoralnym są to naczynia połączone. To znaczy, jeśli któremuś z podmiotów rośnie, to kosztem któregoś z przyszłych ewentualnych koalicyjnych partnerów w nowym rządzie i pewne osłabienie Platformy w ostatnich dniach, tygodniach znajduje odzwierciedlenie w stabilizacji mniejszych partii opozycyjnych. Natomiast w przypadku Konfederacji dość wyraźnie przestały mocniej oddziaływać konteksty, które bardzo pomagały tej formacji. Jednym były zjawiska kryzysowe w gospodarce, które siłą rzeczy w okresie letnio-wakacyjnym nie mają aż takiego znaczenia w świadomości wyborców jak na co dzień. No i po drugie oczywiście kontekst ukraiński, tak? gdzie pewnie, powiedziałbym, spadek zainteresowania tematem, zapomnienie o czy to kryzysie na rynku zbożowym, czy o kwestii Wołynia, też tych dodatkowych zwolenników Konfederacji, którzy się pojawili wiosną i późnym latem, już tam odesłało do politycznego niebytu bądź w stronę innych formacji. A to jest istotna informacja, dlatego że zmiana trzeciego w stawce no będzie miała wpływ na większość rządzącą, zwłaszcza przy procentach z tego sondażu.
Profesor Rafał Chwedoruk, politolog Uniwersytet Warszawski, był gościem Radia RMF FM. Zapraszamy do radia internetowego RMF 24. Dziękujemy już słuchaczom.
Dziękuję bardzo.
Panie profesorze, chciałem pana zapytać, gdzie rozstrzygną się te wybory? Czy wśród kobiet, czy wśród rolników? Jak pan sądzi?
Nie można absolutnie w tak stabilnym systemie partyjnym, w jakim egzystujemy, jednym z najstabilniejszych w Europie w tej chwili, wskazać jednej grupy społecznej, od której wszystko będzie zależało. Natomiast niewątpliwie na liście licznych grup społecznych, których mobilizacja bądź demobilizacja będzie miała wpływ, obie grupy wskazane przez pana redaktora jak najbardziej są obecne. Jeśli chodzi o rolników, to Prawo i Sprawiedliwość swoją władzę w 2015 i 2019 roku zawdzięczało nie tylko tradycyjnemu elektoratowi prawicy, motywowanemu głównie kwestiami natury kulturowej, historycznej i tak dalej, ale także hojnym obietnicom społeczno-gospodarczym, w tym adresowanym do polskiej wsi, która w podejściu do gospodarki życia społecznego jest, powiedziałbym, bardziej egalitarna, wręcz lewicująca na tle liberalnych wielkich miast i nawet w regionach, których prawica zbyt wiele nie znaczyła, PiS znacząco zwiększył swoje poparcie. Tymczasem zjawiska kryzysowe, wielopoziomowe i związane z napływem produktów z Ukrainy i z cenami surowców zdecydowanie postawiły znaki zapytania nad poparciem części wsi, zwłaszcza tej związanej z produkcją rolną dla PiS-u. Więc tak, to będzie niewątpliwie jeden z kluczowych elementów. Jeśli chodzi o kobiety, no to Prawo i Sprawiedliwość włącznie z ostatnią wypowiedzią prezesa tej partii straciło chyba wszystko, co prawica w katolickich krajach z reguły dość silnie sfeminizowana mogła stracić. I pytanie tylko, której z formacji opozycyjnych uda się pozyskać większą grupę kobiet w młodym i średnim wieku, które nie były do tej pory szczególnie zainteresowane polityką, a choćby na kanwie kwestii zakazu aborcji poprzez werdykt Trybunału uda się pozyskać.
A propos tego, co mówił Jarosław Kaczyński w ten weekend, uważa pan, że ta wypowiedź o instytucjach, które są poza społeczną kontrolą, w tym sądach, pan odbiera jako likwidację konstytucyjnej normy trójpodziału władzy?
Nie, no szczęśliwie jeszcze ustną wypowiedzią nie można w Polsce niczego zlikwidować. Były kiedyś takie przypadki, że na przykład Józef Piłsudski przekazywał różnym instytucjom po odzyskaniu niepodległości całe tereny ustnym poleceniem.
Ale nie, ale mówię o tym, o program powyborczy, o działania po wyborach oczywiście Prawa i Sprawiedliwości, jeśli Zjednoczona Prawica wygra wybory. Czy pan odbiera to jako zapowiedź przyszłych działań, przyszłego parlamentu,
nie,
przyszłego
nie,
rządu?
Nie, myślę, że Prawo i Sprawiedliwość tak bardzo zapętliło się w kwestii reform sądowniczych, że już nawet najtwardszy elektorat niezbyt wie, o co na początku w tych reformach chodziło. Raczej Zbigniew Ziobro nie ma tak wysokich notowań wewnątrz prawicy jak niegdyś. I pamiętajmy, że w polityce polityk może czynić tylko tyle, ile może, ile często obiektywne okoliczności mu dają. A jeśli nawet Prawo i Sprawiedliwość rządziło po tych wyborach, to będzie to rząd o dużo słabszym poparciu niż poprzedni, oparty na chybotliwej większości, a najpewniej, jeśli w ogóle będzie to rząd PiS-u, to byłby to rząd, na pewno rząd mniejszościowy. Więc nie sądzę, żeby cokolwiek istotnego mogło się stać, zwłaszcza, że nadzieje PiS-u na to, że na kanwie wojny na Ukrainie i pewnego osłabienia Unii Europejskiej, osłabienia pozycji Berlina czy Paryża uda się wzmocnić pozycję prawicowego rządu w Polsce, okazały się być absolutnie płonne i widać to jakby po asertywności instytucji europejskich wobec Polski. Myślę, że to jest raczej taka wypowiedź, która ma pomagać podtrzymać zwartość własnej formacji w perspektywie tego, że będzie ona miała mniej mandatów niż poprzednio.
Jeszcze jedna sprawa, panie profesorze. Język tego weekendu, język kampanii, mam wrażenie, że jest coraz bardziej brutalny, że nikt już się specjalnie nogi nie cofa, mówiąc po piłkarsku, i rzeczywiście padają coraz mocniejsze słowa, inwektywy niekiedy. Nie ma pan wrażenia, że ta brutalizacja będzie odstraszała tych, którzy są jeszcze niezdecydowani, no bo nie chcą mieć z tym nic wspólnego, czy wręcz przeciwnie może?
Czy generalnie wynikający stąd wniosek jest taki, że wyborca, wahający się to wyborca umiarkowany, wyborca, który nie lubi radykalizmu, zapewne na to liczą animatorzy trzeciej drogi. Natomiast w ostatnich wyborach w Polsce przy bardzo wysokiej frekwencji wszystkie startujące komitety weszły do Sejmu. To znaczy, że taką politykę większość obywateli akceptuje, a ta polityka już wówczas daleka była od savoir vivre. Więc ja bym tak, że nie ma czegoś niesamowicie złego w tym, że język bywa brutalny. Problem raczej jest inny, taki, że bardzo często ten język i koncentracja uwagi opinii publicznej dotyczy spraw absolutnie drugo- czy trzeciorzędnych, symboli i tak dalej, o wielu bardzo istotnych kwestiach związanych z funkcjonowaniem państwa, gospodarki i tak dalej w kampanii jest niewiele, no a mówiąc trochę ironicznie pod naszym zbiorowym adresem jako obywateli, chcieliśmy drugich Stanów Zjednoczonych, to mamy. Tam tak właśnie wyglądają kampanie wyborcze, gdzie nie ma żadnego pardonu w nawet najdalej idących oskarżeniach. Niegdyś Johna Kerry'ego oskarżono o to, że fałszował swoje kombatanctwo z wojny wietnamskiej, więc nie przejmujmy się formą, martwmy się po pierwsze o treść.
A propos treści, a propos formy, Zbigniew Ziobro atakuje Agnieszkę Holland, mimo że filmu nie widział. Myśli pan, że to jest przedwyborcza gorączka, czy taka przemyślana taktyka konfrontacji właśnie z ludźmi ze środowisk twórczych, z elit intelektualnych?
Nieraz prawicy, szczególnie w poprzedniej kadencji Sejmu, opłacała się taka konfrontacja, dlatego że na przykład padały pod adresem wyborców głosujących na PiS no, treści stygmatyzujące. Teraz sytuacja wygląda trochę inaczej. Platformie i innym partiom opozycyjnym udało się trochę opanować, powiedziałbym, energię części środowisk twórczych, więc myślę, że raczej po prostu ów minister chce wzmocnić swoją pozycję w kontekście wyborów i tyle tylko, choć można się głęboko zastanawiać, czy przyznanie się do nieobejrzenia czegoś i krytykowania tego zarazem jest najkrótszą drogą do zwiększenia poparcia. Nie, ale myślę, że to tak naprawdę nie ma żadnego większego znaczenia i niestety nie pierwszy raz coś takiego słyszymy w polskiej polityce.
Jeżeli jesteśmy przy kulturze wysokiej, to teraz zajmiemy się na chwilę kulturą popularną, panie profesorze. Wiem, że pan lubi piłkę nożną. Zastanawiam się, czy wczorajsza klęska w Tiranie może się jakoś przełożyć na preferencje wyborcze, na niezadowolenie wyborców na przykład. No bo każda klęska spada zazwyczaj na barki rządzących.
Tak, ale chyba w czasach, w których kilkanaście milionów obywateli naraz oglądało mecz, prawda? Zwłaszcza w systemie autorytarnym, to dla władzy było jakąś formą plebiscytu. Nie, myślę, że to nie będzie miało żadnego znaczenia. Mamy do czynienia z inflacją jakby w kulturze masowej, także wydarzeń sportowych. Szybciej spodziewałbym się różnych zapowiedzi, przetasowań i tak dalej wewnątrz świata piłki, który jakoś tam z polityką jest związany. Wystarczy zobaczyć, do czego doprowadził jeden niewinny pocałunek szefa Federacji Piłkarskiej w Hiszpanii wobec piłkarki przy dekoracji. Więc może i pod tym względem żyjemy w bardzo stabilnym systemie. A jeśli powinno nas to skłaniać do jakiejś refleksji, to raczej do refleksji nad systemem szkolenia, wdzieraniem się prywatnego managementu w świat piłki nożnej, nad napływem nie zawsze grujących poziomem tani graczy z zagranicy na polski rynek i tak dalej. No ale niestety w futbolu, jak w polityce, każdy jest rozliczany krótkoterminowo.
Powiedział profesor Rafał Chwedoruk, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dziękujemy bardzo za to spotkanie.
Dziękuję,
panie profesorze.
Bardzo. Dzięki, do widzenia.
Do widzenia.